Mam na imię Janek, pochodzę z Kutna, mam dzisiaj 54 lata, 48 lat kroczyłem bez Boga, mimo to, że urodziłem się w rodzinie katolickiej, byłem ochrzczony u bierzmowania, u komunii, nie wiem jeszcze jakieś tam sakramenty, ale w moim życiu nie było Boga. Kiedy to sobie uświadomiłem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, 6 lat temu, i zobaczyłem, jakie moje życie było podłe, jakie moje życie było pełne grzechu i pełne nienawiści. Kochani, tak jak już mówiłem, urodziłem się w bogatej rodzinie. Niczego mi nie brakowało. Nie brakowało mi pieniędzy, nie brakowało mi miłości moich rodziców. Ta miłość, nieumiejętna miłość, doprowadziła mnie do tego, że stałem się alkoholikiem, stałem się bandytą, złodziejem, kryminalistą, cudzołożnikiem i nie zdawałem sobie z początku z tego sprawy, że alkoholizm tak mnie powoli spędza w taki zaułek. I pierwszy mój kontakt z alkoholem miałem, kiedy miałem 12 lat, ukończyłem wtedy 5. klasę szkoły podstawowej i pierwszy raz się upiłem. Upiłem się do nieprzytomności winem. I też nie widziałem w tym nic złego, nie zostałem skarcony przez swoich rodziców. I to tak trwało. Papierosy. I powiem wam, że dlaczego mówię, że moje życie było bez Boga? Tak, było bez Boga, bo jeżeli by było moje życie tak jak to teraz prowadzę, dzięki Jezusowi od 6 lat, byłoby całkiem inaczej. No ale trudno, potoczyło się i dzisiaj w tym świadectwie chcę przestrzec tych, którzy są tutaj pierwszy raz, ci, którzy może jeszcze błądzą, tak jak ja błądziłem 48 lat. Nie muszą tego robić, jest ktoś, kto poda dłoń. Ja tego nie słyszałem, ja tego nie widziałem. Do mnie nikt o tym nie mówił. Moja edukacja na temat Boga skończyła się na tym, że chodziłem na religię, ale już nie pamiętam, do której klasy ostatni raz. W każdym razie wiedziałem o narodzinach Jezusa i o Jego ukrzyżowaniu. I na tym moja edukacja na temat Boga się kończyła. Bóg nie był mi potrzebny w moim życiu. I dlatego to moje życie było takie podłe. Alkoholizm doprowadził mnie do wielkiego upadku. I mimo to, że miałem dużo pieniędzy i pieniądze nie przedstawiały dla mnie żadnej wartości. Nie przedstawiali też ludzie dla mnie wartości. Liczyłem się tylko ja, moje słowo i tak rosnąłem. Brnąłem coraz bardziej takie zło. Imponowało mi życie, hulasze życie. Imponowały mi koledzy, dziewczyny. Imponowali mi jeszcze w tamtych latach, w czasach młodych, mojej młodości, faceci potatuowani, pakerzy, którzy się bujali i mnie to tak imponowało. I nie trwało to długo, kiedy... I ja pragnąłem tak żyć. Ja tak pragnąłem żyć. Mimo to, że wiedziałem, że to jest złe, ale wewnątrz to była taka chęć. I kiedy miałem 18 lat, zmarła moja mama. Jeszcze jak żyła moja mama, już potrafiłem przychodzić pijany do domu. Wiele razy nie przychodziłem na noce, ale matka mi zawsze mówiła, płakała nade mną, mówiła, Janek, zmarnujesz swoje życie, zmarnujesz siebie, dom, całą swoją rodzinę, zobaczysz. Nie brałem tego na poważnie. Miałem też rodzeństwo, miałem starszą siostrę, miałem siostrę bliźniaczkę, mam ją do tej pory. Bliźniaczkę jestem od bliźniąt i młodszego brata o 3 lata. I temu bratu też pokazywałem, co potrafię zrobić. I kiedy właśnie nie słuchałem słów matki, nie słuchałem słów ojca, nie zważałem na jej łzy. I kiedy w wieku 18 lat zmarła moja mama, wtedy sobie tak pomyślałem, o, już nie będzie miał mi kto narzekać. I wtedy właśnie otworzyły się bramy więzienia przede mną. Całą młodość spędziłem w więzieniu. Odkąd sobie przypominam, żadne moje przestępstwo nie było na trzeźwo, tylko zawsze pod wpływem alkoholu. Do tego mnie doprowadzał alkohol. I Bóg, tak jak sobie teraz przypominam, był mi potrzebny, kiedy skuty w kajdankach wieźli mnie na sprawę. Wtedy modliłem się do Boga. Wołałem, Boże, żebym dostał jak najmniej. Wtedy był mi Bóg potrzebny. I tak dostawałem. 3,5, 3,5, 3,5, 2,5, 13 lat. 13 lat między wyrokami, krótkie okresy czasu na wolności, 2 miesiące i następne. Następny wyrok, następny. Tam nie słuchałem o Bogu, zresztą nie słyszałem, nie miał mi kto powiedzieć, ale tam się specjalizowałem znowu w czymś w złym. Specjalizowałem się w kryminalnych takich sprawach. Pasjonowało mnie, jak wyciągnąć komuś portfel, jak kogoś palnąć zęby, tak żeby się już nie podniósł. I tego się uczyłem. I kiedy to moje życie tak powoli spadało w dół, było tak, że straciłem, już zmarł mój ojciec, ja dalej żerowałem jeszcze dopóki żył mój ojciec, to żerowałem na jego ręcie. Właściwie moje całe życie polegało na rozbojach, na włamaniach, na kradzieżach, na bójkach. I dzisiaj mam 54 lata, tak już mówiłem, i w swoim życiu przepracowałem uczciwie rok czasu. Jest to przykre, bo... Ale takie było to życie, życie bez Boga. I kiedy w moim życiu, jak ojciec mój pracował na moje, na opłacenie mojego mieszkania, na to, żeby było coś tam w lodówce. Ja zresztą swoje pieniądze, kiedy kradłem, kiedy miałem dużo pieniędzy, bardzo dużo, ale nigdy nie myślałem o mieszkaniu, o utrzymaniu i tak dalej. Na swoje potrzeby miałem, na hulaszcze życie. I to doprowadziło mnie wreszcie do takiego stanu, że kiedyś znalazłem się w noclegowni. Straciłem wszystko, straciłem mieszkanie. Jeszcze wam powiem, że kiedy nawet siedziałem w więzieniu, to i te przebłyski takiej świadomości, trzeźwy umysł, też sobie myślałem, Boże, jak ja bym chciał tak, żeby ta moja rodzina się kiedyś zeszła, żebym usiadł przy stole z moją rodziną, czy jeszcze kiedyś tak będzie. I nieraz sobie tak zarzucałem, mówię, to odwrócili się ode mnie mój brat, moja siostra, nie chcą ze mną mieć kontaktu. Przez 13 lat nikt mnie nie odwiedzał, nikt do mnie nie pisał. Jak siedziałem pierwszy raz, mój ojciec zaraz przyjechał do mnie do więzienia i powiedział, Janek, możesz ode mnie żądać wszystko, możesz żądać pieniędzy, adwokata, ale nie żądaj, żeby bramy więzienia się za mną zamknęły. Uszanowałem jego wolę, nie pisałem do nich, nie chciałem mieć kontaktu. Ale zatwardzało się moje serce do mojej siostry, do mojej rodziny. Nieraz sobie mówiłem, oni żeby do mnie nie napisali, żeby nie przesłali im pieniędzy. Jak wyjdę, jak palnę tą swoją siostrę w zęby, to i wszystkie wylecą. Taki byłem. Ale kończyło się na tym, że kiedy wychodziłem z więzienia, wziąłem ją ulicą, jak szła, mówiłem jej dzień dobry. Tak wypadało, na do widzenia nie było czasu. Ważniejsi byli koledzy, wódka. Ważniejsze było hulaszcze życie. I kiedy właśnie trafiłem do noclegowni, pewnego razu też trafiłem, nie wiem, jakiś tam wybryk do więzienia. Było to ostatni raz, 6 lat temu. I kiedy leżałem na pryczy, było to akurat w tym okresie, w lipcu, tylko nie pamiętam, w jakim to było dniu, kiedy wziąłem taką książeczkę. Dzisiaj wiem, że to jest Nowy Testament. Obdarty był z okładek. Tak sobie leżałem na pryczy, mój umysł jeszcze spalony alkoholem. Zacząłem go czytać. Rodowód mnie nie interesował Jezusa, ale cuda, których on dokonywał, jak chodził tutaj po ziemi. Nie wiedziałem nawet, że czytam Nowy Testament, że czytam Ewangelię. A skąd mogłem wiedzieć, jak mi nikt tego nie powiedział? Nie powiedzieli mi tego na religii, nie wytłumaczyli mi tego, co to jest. Ale zapragnąłem, takie w sercu było pragnienie. Mówię, Boże, chciałbym żyć tak jak Jezus. Chciałbym sobie tam żyć w takich czasach jak On. I kiedy przyszedł koniec kary, kiedy musiałem wyjść, mówię, wychodzę i znowu gdzie idę? Idę z powrotem do noclegowni, gdzie piją, gdzie znowu jest zło. Ja nie chciałem, ja naprawdę nie chciałem. W środku moim, ja już nie chciałem, a nie chciałem kraść, nie chciałem pić, nie chciałem się bić. Wiedziałem, że to jest złe. Ale nie miałem siły sam się z tego wyrwać. I nie wiedziałem, że moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa może to uczynić w moim życiu. I chciałem skończyć ze swoim życiem. Mówię, mam dość tego podłego swojego życia. I po wyjściu zaraz z więzienia nie poszedłem już do noclegowni, ale poszedłem do swojego kolegi. Kupiłem w takich litrowych butelkach. Pamiętam, było na takich bazarze. Sprzedawali ruski. Kupiłem spirytusu. I mówię, zapiję się. Poszedłem do swojego znajomego. Było to ostatnie picie takie w moim życiu. To był maraton pijacki. I wlewałem sobie spirytus do szklanki, pełną szklanę, to jest ćwiartka, 250 gram. Wypijałem to. Ja nigdy nie lubiłem rozrabniać się i zawsze jak coś chciałem robić, to chciałem robić to dobrze. Jak się biłem, to dobrze. Jak kradłem, to chciałem kraść dobrze. I jak pić, to też dobrze. Nie uważałem takich słabych trunków, bo wody to... Mogę się napić z kranu, zawsze tak mówiłem. Dlatego piłem czysty spirytus. I kiedy po takim maratonie, dzień, noc, papieros, szklanka, papieros, szklanka. Ja już nie pamiętam, jak to było 10, może 12 dni, może 14. Pewnego razu, kiedy chciałem zejść z wersalki, iść do ubikacji. Do połowy nie miałem nóg. Sparaliżowało mnie. Dzisiaj wiem, co to jest. Dzisiaj wiem, że jest to choroba zwana polineuropatią, która działa na układ nerwowy. I dzisiaj jak idę przez ulicę i widzę ludzi, którzy miatają tak nogami, on mi nie musi mówić, że jest chory, że jest choruje na alkoholizm. Ja wiem o tym, bo ja to przeszedłem. I powiem wam, kiedy przewróciłem się stoczyłem się na podłogę, czołgałem się przez przedpokój do ubikacji, podnosiłem się na sedesie, sikałem, wracam z powrotem. Trwało to 3 dni i 3 noce. Ogarnął mnie taki strach, jaki nigdy w życiu. I ten strach, który tak przeżyłem, te bójki więzienia, noże i różne inne sprawy skumulowane w jedną całość przez te 48 lat, to nie był ten strach, który mnie wtedy ogarnął, kiedy nie miałem władzy w nogach i kiedy zawołałem wtedy szczerze: Boże, ratuj mnie, pozwól mi stać na moje nogi. Bóg pozwolił. Powiem wam, że wtedy przechodziłem taką gehennę, stałem na te nogi, ale to nie były moje nogi. I uświadomiłem sobie, że w szpitalu mogą mi dać skierowanie na oddział odwykowy do Zgierza. Poszedłem tam. Miałem 1,5 kilometra. Szedłem 3,5 godziny. Wtedy, a pamiętam jak dzisiaj, wszedłem do tego szpitala i każde stąpnięcie to było tak, jakbym stąpał bosymi nogami po szkle, po potłuczonym szkle. Wszystko mnie bolało. Włosy, głowa, wszystko. Każde stąpnięcie. Poszedłem do szpitala, wziąłem skierowanie na odwyk. Pojechałem do Zgierza i pojechałem, nie wiem po co. Ja nie chciałem pić, ja tylko nie chciałem pić. Jeszcze sam nie wiedziałem, czego ja chcę. I kiedy mój umysł zaczął kontaktować, kiedy pewnego razu zobaczyłem faceta, jest tutaj, siedzi. Dziękuję Bogu za misję Elim. Jest tu Paweł Szarzec. Kiedy przyjechał na odwyk do Zgierza, powiedział mi, że jest ktoś, kto mnie kocha. I tym kimś jest Jezus Chrystus. Miłość kojarzyła się tylko z seksem, z niczym więcej. A czym się miała mi kojarzyć? I kiedy słyszałem świadectwa, że Jezus może wyrwać, może uwolnić z alkoholu, może dać prawdziwą wolność, w głębi serca takie pragnienie, mówię, i też bym tak chciał. Ale było zawołanie, jak tutaj było też, kto chce, aby się o niego modlić. Ja wtedy nie wyszedłem, ale dostałem zaproszenie na Dni Trzeźwości do Wisły i przyjechałem. Przyjechałem, było to w 2001 roku, w sierpniu, 6 lat temu. I kiedy usłyszałem, słuchałem świadectw, słuchałem Ewangelii, słuchałem Słowa Bożego, słuchałem o tym, co może Bóg zrobić w życiu człowieka. I kiedy na takie zawołanie, pamiętam, Bogdan pierwszy raz zawołał, powiedział tak: czy chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I uświadomiłem sobie wtedy, że ja naprawdę chcę, żeby moje życie się zmieniło. Nie mogłem sam tego uczynić, nie wiedziałem, jak to zrobić, ale chciałem zmiany swojego życia. I powiedział tak: to teraz wyjście na środek, będziemy się modlić. Nie wiem, jak to się stało, ale wyszedłem na środek. Pamiętam, wpadłem w objęcia Pawła Szarca. Ale Paweł, pierwszy raz w życiu, obcy facet, zresztą nie było do pomyślenia, żeby mnie przytulił obcy facet. Byłem całkiem inaczej wychowany i zasady, które były mi wpajane od młodości i te tak kryminogenne takie zasady, to całkiem nie było to, co tutaj się działo. I Paweł mnie przytulił, zaczął wołać do Boga. Pierwszy raz w życiu facet, obcy płacze nade mną, łzy kapią mi na ramię i woła do Boga, żeby Bóg uwolnił mnie od alkoholu, żeby zmienił moje życie. I kiedy skończył się modlić, kiedy powiedział: a teraz ty się pomódl. Ja się cały czas uważałem za wierzącego. Ja wiem, że ja wierzę w Boga, ale kiedy mi powiedział: teraz ty się pomódl, to wiecie, co się stało? Tą modlitwę, którą nauczyła mnie moja matka, Ojcze Nasz, zapomniałem. I żeby mi ktoś podpowiedział, tam parę słów, ja bym zatrybił i bym powiedział ten wierszyk. Dla mnie to był wierszyk, nie była to modlitwa. Ale poprosiłem Boga, żeby coś uczynił w moim życiu, że ja nie daję rady. Jestem bezradny, jestem nikim. Nie mogę sobie dać rady, żeby zmienił moje życie. Ja chciałem tego. I nic się nie stało. Nic się nie stało. Nie zagrzmiało i nie zabłyskało. I pojechałem z powrotem na odwyk do Zgierza, ale przed odjazdem dostałem Nowy Testament, dostałem Biblię. Powiedzieli mi też, że kiedy zacznę czytać, kiedykolwiek wezmę Pismo Święte do ręki, żebym się pomodlił, żeby Bóg otworzył mój umysł na tyle, na ile mogę pojąć. Być może dotknie mnie jedno słowo, werset, może rozdział. Jeszcze nie wiedziałem, co o nim mówią, ale starałem się modlić i prosić Boga, żeby mi się objawił, żeby pokazał mi. I powiem wam, że wróciłem na terapię, byłem jeszcze na odwyku i wiedziałem, że Bóg coś już czyni w moim życiu. Pierwszym takim cudem, który to był cud w moim życiu, było to, że kiedy jeszcze byłem na terapii, tak w gronie, żeśmy siedzieli, pielęgniarka otworzyła drzwi i mówi: panie Janku, ma pan widzenie? I od razu włosy dęba mi stanęły. Mówię: co ja nawywijałem znowu? I tak sobie w myślach analizuję swoje życie. Co zrobiłem? Do mnie na widzenie W moim życiu to przyjeżdżał śledczy albo prokurator na zakończenie śledztwa. A tu wyszedłem na korytarz i tak jak stąd, tam do końca tego namiotu, patrzę, stoi moja siostra, siostra bliźniaczka, z którą 30 lat nie utrzymywałem żadnego kontaktu. Jest kupa czasu. Wielu z was nie ma tutaj tego. A mnie rozdzielił od mojej rodziny alkohol przez 30 lat. Ja nie wiedziałem, że ona urodziła syna, że mój brat ma synów. Nie wiedziałem, bo nie interesowało. Interesowało mnie podłe, dziadowskie życie. Kiedy przyjechała, przyniosła mi torta, ja to pamiętam. Powiedziała mi, Janek, masz? Wracała od mojego brata z Piotrkowa, z wesela i mówi, masz tego torta, to jest od Krzyśka. Ale kiedy wyjdziesz? Kiedy wyjdziesz ze szpitala, przyjdź do mnie. Ona wiedziała, że jestem w noclegowni, jest jakieś 800 metrów mieszkała. Jeszcze nie byłem u niej w mieszkaniu, nie wiedziałem, gdzie mieszka, ale zaprosiła mnie. I powiem wam, że takie pragnienie moje, które od wielu lat było w moim sercu, żeby usiąść kiedyś przy jednym stole i porozmawiać tak jak ludzie, tak jak Boży ludzie. Ja powiem wam, że ja wtedy to ujrzałem tą swoją siostrę i nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy dojść do niej, czy ją pocałować w policzek. Taki był zwyczaj w naszym domu, żeśmy się całowali w policzek. My rodziców, sami siebie, rodzice nas, kiedy żeśmy przychodzili i wychodzili. Taki był zwyczaj, ale to zostało gdzieś zaprzepaszczone. Ale prawdopodobnie przywitałem ją, może być może ją pocałowałem, ja nie wiem. Wziąłem tego torta, pojechała do siebie, ale wiedziałem, że to człowiek nie mógł tego zrobić, że to jest działanie Boże. I po kolei, kiedy przyjechałem i czytałem Słowo Boże, modliłem się i coś wam powiem, że Bóg zaczął tak w moim życiu działać, że ja nawet nie wiem, kiedy ja przestałem przeklinać. Z ust moich wychodziły inne słowa. Ci, którzy byli ze mną na drugą, co ty? Jak ty mówisz? Dla nich to było dziwne i właśnie dla świata to, że chrześcijanie są inni, to jest coś dziwnego, to jest nienormalnego. Kiedy ja jeszcze wtedy paliłem papierosy i żeby palić papierosy, to musiałem kraść. Nie było problemu włożyć komuś rękę do kieszeni, żeby portfel wyskoczył. Nie było dla mnie problemu. Ale wiem, że przykazanie Boże mówi, nie kradnij. I to mi przeszkadzało. Ale jeszcze papieros był silniejszy, jeszcze paliłem. I przyjechałem następny raz tutaj do Wisły, nie po to, żeby Bóg zabrał mi papierosy, ale po to, żeby uwolnił mnie od kradzieży. Kochani, byłem takim złodziejem, że źle się czułem, kiedy gdzieś przechodziłem, ja się źle czułem, jak czegoś nie ukradłem. Ja już to miałem zakodowane. Ja, jak moja ręka gdzieś nie pogrzewała u kogoś w kieszeni, to ja się źle czułem. To było zniewolenie. I nie mogłem się od tego uwolnić, ale pragnąłem, żeby Bóg mi dał od tego wolność. Kiedy pojechałem następny właśnie raz do Wisły, nie modliłem się o to, żeby Bóg mi zabrał. To jeszcze było moje takie myślenie, że a może dla Boga to będzie za dużo, jak go poproszę o papierosy. No. I prosiłem Go, żeby zabrał mi kradzież. I Bóg w jednym momencie zabrał mi papierosy i kradzież. Powiem wam, że to było cudowne przeżycie, kiedy przede mną na stole były koperty z pieniędzmi. Kiedy zacząłem pracować, koperty z pieniędzmi i moja kierowniczka wyszła, mówi, ja zaraz wrócę. Ja mówię, Boże jedyny, tyle pieniędzy, co ona robi tutaj? Ale wiedziałem, że nie muszę już tam nawet zajrzeć do tej koperty, obojętnie jak jej wyjąć banknotu. Wiedziałem, że jestem wolny. Dziękuję Jezusowi za to, że od tamtego czasu zmienił moje życie, że mi się objawił. Powiem wam, dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. I z tej bezdomności, kiedy byłem bezdomny, dzisiaj mówię ludziom, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Kiedy pamiętam, wróciłem do noclegowni, tam było nas 30-29, piło, kradło, przeklinało. Ja jeden wziąłem Biblię i czytałem. Pierwszy raz w życiu pomodliłem się do Boga o to, żeby dał mi pracę. Zapragnąłem uczciwego życia, zapragnąłem pracy. I Bóg to zrobił. Dał mi pracę. Powiem wam, że dostałem pracę, naprawdę ten pierwszy rok mojej uczciwej pracy, to był wspaniałym rokiem, mimo to, że sprzątałem ulicę, to było w tych pracach interwencyjnych. Zamiatałem, zbierałem papiery, chodziłem po mieście. I kiedy moi znajomi, kiedy ci, z którymi siedziałem, z którymi kradłem, przechodzili, mówili, pukali się w głowę, mówili, Janek, ty masz taki fach w ręku. A ty sprzątasz papiery za 600 zł, no czy ty jesteś nienormalny? Ale śpiewałem taką pieśń, ta radość, którą daje Bóg jest siłą mą. To mi dawało naprawdę siły. I kiedy wchodziłem do noclegowni, kiedy zabierałem się za czytanie Pisma Świętego, nie mogłem się skoncentrować. Głosy tam z tyłu, z boku, przeklinania, bluźnierstwa. I wołam do Boga, mówię, Boże, daj mi chociaż jakiś kąt, żebym mógł w cichości gdzieś poczytać o Tobie. I Bóg w swojej takiej dobroci dał mi, ja pamiętam, to był 2003 rok, 3 marzec. I kiedy w tym dniu kończyła mi się praca, akurat miałem podpisaną na rok czasu i więcej nie, kończyła mi się praca, dostałem mieszkanie. I też takie mówię, Boże, jak to? To dostałem mieszkania, z czego ja będę się utrzymywał? Ale wszedł werset. I to jest wspaniałe pismo. Nie troszcie się o nim, co będziecie jedli, ani co będziecie pili, ani czym będziecie się przeodziewali, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Wszystko inne będzie wam dane. Ja mówię, Panie, Ty tak mówisz, że tak będzie. Zabrałem z noclegowni, tak jak przyszedłem, miałem reklamówkę, może pędzelek do golenia, maszynkę. Zawsze lubiłem chodzić ogolony. Alkoholik taki jest, że nie może nieraz dba o siebie, ale ja taki byłem. I kiedy, kochani, Bóg pobłogosławił, dostałem to mieszkanie, umeblowałem je i moim takim pragnieniem było, że Boże, ja jestem sam, a ja chcę mieć kobietę przy Twoim boku, ja chcę, żeby ona przyszła do mieszkania, żeby to było umeblowane, żeby nic nie musiała tam przynosić. I powiem Wam, że też przychodziły pokusy, pukali nieraz do moich drzwi, ci, z którymi kradłem, siedziałem, przynosili mi złoto. Złoto, mówię, Janek, kup za grosze, za bestę, wie, wynocha. Wynocha nawet nie przychodzi tutaj i nie chce tego. Są pokusy, ja wiem, że złoto jest pokusą i nie chciałem na to patrzeć. Przychodziły kobiety, wiedziały, że jestem kawalerem, mam mieszkanie. Mówię, Panie, wołam do Boga, Boże, daj siły. Ale ważne jest to, przyjeżdżałem. Dzisiaj jest 6 lat, mija 6 lat. Nie opuściłem żadnych dni trzeźwości. Przyjeżdżam na te dni trzeźwości, przywożę ludzi, karmię się Słowem Bożym. Ale jeszcze tutaj dokończę, kiedy wołałem do Boga o drugą połowę, o żonę. Mówię, Boże, daj mi. Jeszcze pamiętam, jak Paweł Szarzec mówił, jesteś alkoholikiem, mówi co najmniej 2 lata trzeźwości, i dopiero pomyślisz o małżeństwie. A co mi przeszkadzało? Kiedy po 2 latach powiedziałem, mówię, Paweł, mówię, 2 lata mija, chciałbym mieć żonę. Mówi, dobra, 3 lata. Ale Bóg miał swój czas. Poczekałem te 3 lata. I kiedy pewnego razu też wyjeżdżałem do Wisły, było to 3 lata temu, dokładnie 3 lata temu. Kiedy wyjeżdżałem do Wisły autokarem, zadzwonił mój brat w Chrystusie, taki Zbyszek z Jaworzna. Powiedział, Janek, ja tu mam swoją znajomą, i ona jest dyrektorem szkoły i zabierz ją na dni trzeźwości, niech się rozerwie, tam posłucha o Jezusie. Ja nie biorę dyrektorów, ja biorę alkoholików i ja nie potrzebuję. Nie chciałem jej wziąć, ale dzisiaj siedzi tutaj. Kochani, wziąłem tą kobietę i wiedziałem, że mimo to, że nie miała żadnych problemów z alkoholem ani z tytoniem, nie miała, ale miała problemy, nie znała Jezusa. Jej życie było pobożne, ale cóż z tego, kiedy ją przywiozłem i dzisiaj jest moją żoną, gdzie jużśmy się ożenili, ale to było nie do zrozumienia. Kiedy ja, kryminalista, alkoholik, złodziej, bandzior były, dostałem żonę, która jest dyrektorem szkoły, po studiach, ja z wykształcenia zawodowego, a ona tutaj, nie pomyślałem o tym. I dzisiaj nasze życie naprawdę wspaniale się układa i Bóg błogosławi. Służymy Bogu tak, jak umiemy najlepiej. Cieszę się, że możemy razem się modlić, razem przy wspólnym stole siedzieć. Moja żona, córka, ja, możemy wołać do Boga, czytać Pismo, poznawać Jezusa. To jest to. I to jest tak, że kiedy planujemy swoimi siłami zrobić coś, ja to planowałem, ja układałem sobie plany, kiedy wychodziłem z więzienia, miałem wyjść, układałem sobie, mówię, nie, to będzie tak, już teraz wiem, już się na tym nie sparzę. Całkiem co innego wychodziło. Dlaczego? Bo nie było Jezusa. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy powiedziałem, Panie Jezu, weź ster mojego życia w Twoje ręce i Ty kieruj. I dzisiaj powiem Wam, że mimo to, że nie, są przeszkody, są różne problemy, bo są problemy, ale wiem, kto mnie prowadzi. Panie Jezu, ja Ci dziękuję. Nie ruszam się z domu, kiedy nie przeczytam Pisma. Jeszcze dzisiaj, tak każdego dnia, kiedy otwieram oczy i przychodzi świadomość, że już się wybudzam, mówię, Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że za parę minut pójdę do ubikacji, o własnych siłach się wysikam i wrócę z powrotem. Za to, żeś mi dał władzę w nogach, za to, żeś mi dał zdrowie. I dzisiaj, tak Wam jeszcze na marginesie powiem, że nie korzystam. Ja wiem, że są lekarze, ale ja dzisiaj nie potrzebuję. Jedyny lekarz, który uzdrowił mnie z wszelkich chorób, jest Jezus Chrystus. Dzisiaj w naszej aptece, w moim domu, są nożyczki i plaster. Od czasu do czasu rutinoskorbir, który bierze córka. Nie mam żadnych tabletek. Karmimy się Słowem Bożym. Ja w to wierzę, że Jezus ma moc uzdrowić każdą chorobę. I dzisiaj, jeżeli przyjdziesz do Jezusa, powiesz, Panie Jezu, pomóż. Nie muszą to być modlitwy. Ja sobie teraz daję sprawę, że Bóg jest tak wspaniały, tak potężny. No, swoim słowem. Pewnie wczoraj żeśmy jechali z odwyku i tak widziałem te burze, widziałem te błyskawice, ale mówię, Panie, jakim jesteś wielkim. My jedziemy tu w tej skorupie, a tu takie grzmoty, takie błyskawice. Przecież byś chciał to. Pyki nas nie ma, prochu nie ma. Ale Ty w swojej łaskawości prowadzisz, błogosławisz, bo tak chcesz. Niech imię Jezusa na tym miejscu będzie uwielbione i wywyższone. Ja Was też błogosławię. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.